Biblioteczka. Audycja o książkach pełnych dobrych wartości. Pokój dobro. W kolejnym odcinku Dobrej Biblioteczki wita Państwa bardzo serdecznie Paulina Wysocka. W tym Wielkim Poście jesteśmy już po jego połowie. Zbliża się wielkimi krokami okres wielkanocny. Zbliżają się święta paschalne. By dobrze przeżyć ten czas Wielkiego Postu, który nam pozostał, proponuję Państwu dziś wyjątkową książkę. Książkę, która nie jest nowa, jest znana od bardzo wielu lat. Myślę, że wielu z Państwa może miało ją już w swoim ręku. Jeśli tak, to dziś będę zachęcać, by chwycić po nią ponownie. Jeśli nie, to kilka słów o niej Państwu dziś opowiem. Na naszą radiową półkę Dobrej Biblioteczki trafia dziś książka pod tytułem Pasja według objawień błogosławionej Anny Katarzyny Emeryś. Autorka książki była mistyczką, wyjątkowa osoba, dlatego kilka słów także o niej chciałam Państwu na początek opowiedzieć. Anna przyszła na świat 8 września 1774 roku w Westfalii. Pochodziła z ubogiej wiejskiej rodziny. Jako dziecko, razem z ośmiorgiem rodzeństwa, bardzo wiele musiała pracować w domu, na gospodarstwie. Do szkoły chodziła tylko przez 4 miesiące. Nauczyła się jednak szyć i zarabiała na utrzymanie jako krawcowa. Mając 7 lat, przygotowywała się do pierwszej komunii świętej. Z tego czasu zachowała się historia na temat tego, jak już wrażliwe było serce tej dziewczynki. W drodze do kościoła, gdzie po raz pierwszy miała przystąpić do spowiedzi, wzbudziła w sobie tak wielki żal za grzechy, że zemdlała. Towarzyszące jej dzieci zaniosły ją na rękach do świątyni. Gdy zaś klęknęła u kratek konfesjonału, zaczęła bardzo płakać. Musiano odprowadzić ją do ławki. To taka historia z dzieciństwa, ale ważne rzeczy w jej życiu zaczęły się dziać, gdy skończyła 24 lata. Wówczas po raz pierwszy ujrzała Chrystusa, który niósł jej dwa wieńce, jeden z kwiatów, drugi cierniowy. Wtedy na jej głowie pojawiły się bolesne, krwawe rany. Od tego dnia, niczego nikomu nie wyjaśniając, Anna zaczęła nosić na głowie opaskę, by te rany ukryć. Bardzo chciała wstąpić do zakonu, ale niestety było to bardzo trudne. Po wielu trudach w 1802 roku przyjęły ją siostry augustianki. Po roku złożyła śluby zakonne. Będąc w zakonie, wszystkie swoje obowiązki wypełniała z wielką gorliwością. Dobrowolnie podejmowała się najcięższych i najbardziej upokarzających zajęć. Jej gorliwość w przestrzeganiu reguły nie budziła jednak powszechnego zachwytu, ale raczej podejrzliwość innych sióstr, które posądzały Annę o hipokryzję. W klasztorze więc bardzo wiele wycierpiała, zarówno ze względu na otaczającą ją wrogość od sióstr, ale też z powodu słabego zdrowia. W okresie wojen napoleońskich w 1811 roku klasztor augustianek został zamknięty. Przeprowadzano wtedy przymusową laicyzację. Anna Katarzyna znalazła schronienie w Dulmen, w domu francuskiego kapłana Lamberta, który uciekł z Francji w czasach rewolucyjnych prześladowań kościoła. Wkrótce po opuszczeniu klasztoru zresztą bardzo poważnie zachorowała i do końca życia nie podniosła się już z łóżka. W tym czasie otrzymała stygmaty, widzialny znak cierpień, które jednoczyły ją z ukrzyżowanym Chrystusem. Od tej pory zaczęło ją odwiedzać wielu ludzi i zyskała szczerych przyjaciół. Clemens Brentano, niemiecki poeta i prozaik, przez 5 lat, począwszy od 1818 roku, codziennie ją odwiedzał, by spisywać mistyczne wizje, które ją nawiedzały, dotyczące szczegółów z życia Jezusa i Maryi. Historia głosi także, że to za sprawą Anny Katarzyny Clemens najpierw się nawrócił. Anna Katarzyna wszystkie te swoje cierpienia ofiarowywała za nawrócenie grzeszników i za dusze w czyśćcu cierpiące, które bardzo często pokazywały się jej i prosiły ją o modlitwę. Miała też dar rozpoznawania stanu ducha ludzkiego. Przez lata nie przyjmowała żadnych pokarmów, z wyjątkiem komunii świętej. Zmarła w Dulmen 9 lutego 1824 roku, a beatyfikował ją 3 października 2004 roku święty Jan Paweł II. W czasie mszy świętej beatyfikacyjnej powiedział o niej tak. Błogosławiona Anna Katarzyna Emeryś kontemplowała bolesną mękę i śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa i doświadczała jej w swoim ciele. Dziełem Bożej łaski jest to, że córka ubogich rolników, żarliwie szukająca bliskości Boga, stała się znaną mistyczką. Jej ubóstwo materialne stanowi kontrast z bogactwem życia wewnętrznego. Zdumiewa nas cierpliwość, z jaką znosiła dolegliwości fizyczne. Tę siłę czerpała ona z Najświętszej Eucharystii. Jej przykład sprawił, że serca ubogich i bogatych, ludzi prostych i wykształconych, otwierały się i z całą miłością oddawały Jezusowi Chrystusowi. Do dziś głosi wszystkim zbawcze orędzie. Dzięki Chrystusowym ranom zostaliśmy uzdrowieni. To tyle, jeśli chodzi o życiorys Anny Katarzyny Emeryś. Teraz przejdźmy do książki, która jest jej dziełem. Stygmatyczka otrzymała bowiem dar poznania historii stworzenia świata z wieloma szczegółami, a zwłaszcza takim wielkim darem dla niej była możliwość uczestniczenia w drodze krzyżowej Pana Jezusa. Jej wizje i doświadczenia duchowe zostały spisane przez poetę Clemensa Brentano i ukazały się właśnie w formie książkowej. W okresie Wielkiego Postu chciałam zachęcić Państwa, zwłaszcza do sięgnięcia po książkę, która opisuje mękę Pana Jezusa. Książkę pod tytułem Pasja według objawień błogosławionej Anny Katarzyny Emeryś. Opisuje ona 18 godzin, które wstrząsnęły światem. Okrucieństwo katów, wyszydzenie, pogardę ze strony podburzonego tłumu, opuszczenie, tchórzostwa apostołów i uczniów. Pasja według objawień mistyczki to niezwykle szczegółowy opis męki pańskiej, rozpisany na poszczególne godziny i minuty. Niemal naturalistyczny zapis kronikarski tego, czego sednem są wydarzenia pomiędzy godziną 21 Wielkiego Czwartku a godziną 15 Wielkiego Piątku. Na podstawie właśnie tych mistycznych objawień błogosławionej Anny Katarzyny i książki Pasja według objawień błogosławionej Anny Katarzyny Emeryś, Mel Gibson nakręcił film Pasja. Po filmie Gibsona wiele osób doznało szoku duchowego, kierującego ku nawróceniu. Wstrząśnięty był także papież Jan Paweł II, który ten film obejrzał. Książka jest wielką pomocą w lepszym zrozumieniu i wewnętrznym doświadczeniu męki Pana Jezusa. Rzeczą bardzo pożyteczną i świętą jest rozmyślać o męce Pana i nad nią się zastanawiać, albowiem na tej drodze dochodzi się do nadprzyrodzonej łączności z Bogiem. W tej świętej szkole nabywa się prawdziwej mądrości. Tam wyuczyli się jej wszyscy święci, pisał święty Paweł od Krzyża, zachęcając do rozmyślania nad męką Pana Jezusa. Warto wspomnieć też o doświadczeniach świętej Faustyny, która w dzienniczku pisała o tym, jak bardzo wielką wartość ma rozważanie męki Pana Jezusa. Pisze ona m.in. tak. Jezus mi powiedział, że najwięcej mu się przypodobam przez rozważanie jego bolesnej męki i przez to rozważanie wiele światła spływa na moją duszę. Kto chce się nauczyć prawdziwej pokory, niech rozważa mękę Jezusa. Kiedy rozważam mękę Jezusa, to mi przychodzi jasne pojęcie wielu rzeczy, których przedtem zrozumieć nie mogłam. W innym miejscu, dzienniczka, możemy przeczytać słowa, które Pan Jezus skierował do świętej Faustyny. Mówi on do niej tak. Jedna godzina rozważania mojej bolesnej męki większą ma zasługę, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi. Rozważanie moich bolesnych ran jest dla Ciebie z wielkim pożytkiem, a mnie sprawia wielką radość. Rozważanie męki Pana Jezusa faktycznie przynosi duszy upragniony pokój, który w dzisiejszych czasach tak trudno osiągnąć, którego tak trudno doświadczyć. Zachęcam więc Państwa bardzo gorąco do sięgnięcia jeszcze w tym Wielkim Poście po książkę Pasja według objawień błogosławionej Anny Katarzyny Emeryś. Ale nie czytania tej książki, tak jak czyta się powieść grozy, ale takiego czytania w modlitewnym skupieniu, zatrzymując się, rozważając, rozmyślając, wyobrażając sobie, co Pan Jezus wycierpiał dla naszego zbawienia. I zapewniam Państwa, że po takim jej przeczytaniu żadne serce nie pozostanie już takie samo. Posłuchajmy teraz fragmentu tej właśnie książki. Rozdział 19. Jezus w więzieniu. Więzieniem Jezusa była mała, sklepiona piwniczka pod salą sądową. Część jej dotychczas się zachowała. Przy Jezusie pozostało tylko dwóch oprawców. Zmieniali się jednak co jakiś czas. Jezusowi nie oddano jego sukien. Ubrany był tylko w ów szpecący płaszcz szyderczy, a ręce miał związane. Wchodząc do więzienia, wzniósł Jezus modły do swego Ojca Niebieskiego, by wszystkie te udręczenia i naigrywania, jakie poniósł dotychczas i jeszcze miał ponieść, raczył przyjąć jako ofiarę przebłagalną za jego dręczycieli i za wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek zgrzeszą niecierpliwością i gniewem w znoszeniu cierpień. I w więzieniu nie dali dręczyciele Jezusowi spokoju. Przywiązali go do słupa wbitego w środku więzienia, a nie dali mu się oprzeć o niego, choć Jezus ledwo się trzymał na nogach, znużonych, nabrzmiałych i poranionych od upadania i od uderzeń łańcucha spadającego aż do kolan. Nie zaprzestawali także ani na chwilę swych naigrawań i katowań. Gdy ci siepacze się zmęczyli, zastępowało ich dwóch innych i Jezus musiał znosić nowe udręczenia. Niemożliwe jest oddać i opisać należycie tę ich złość i okrucieństwo, wywierane na najczystszym, najświętszym Zbawicielu. Patrząc na to, byłam chora i prawie konająca ze współczucia. Jakież to wstyd dla nas, że ze zniewieściałości i niechęci do wszelkich cierpień nie potrafimy opowiedzieć, ani nawet wysłuchać opisu tych udręczeń niezliczonych, jakie niewinny Odkupiciel cierpliwie znosił dla nas. Ogarnia nas przy tym zgroza, podobnie jak mordercę, który ma dotknąć ran zamordowanego przez siebie człowieka. Jezus znosił wszystko, nie otworzywszy nawet ust. A przecież to ludzie, grzesznicy, srożyli się tak przeciw swemu bratu, swemu Odkupicielowi, swemu Bogu. I ja jestem biedną grzesznicą i za mnie musiał Jezus tak cierpieć. W dzień sądu wszystko wyjdzie na jaw. W ten czas zobaczymy, jak i o ile przyczyniliśmy się naszymi grzechami do mąk Syna Bożego, gdy w czasie stał się Synem Człowieczym. A grzechy te popełniamy wciąż na nowo, więc swym zachowaniem dajemy niejako zezwolenie na te udręczenia Jezusa przez szatańską rotę i zatwierdzamy je. Ach, gdybyśmy to dobrze rozważyli, to z większym o wiele zastanowieniem i powagą wymawialibyśmy te słowa znajdujące się w wielu modlitwach pokutnych. Panie, dopuść mi raczej umrzeć, niż bym Cię miał powtórnie przez grzech obrazić. Stojąc w więzieniu, Jezus modlił się nieustannie za swoich dręczycieli. Ci zaś zmęczeni w końcu odstąpili nieco, by wypocząć. Wtem, gdy tak Jezus stał, wsparty o słup, padło światło na Niego, gdyż dzień zaświtał. A miał to być dzień Jego nieskończonych mąk i zadośćuczynienia, dzień naszego odkupienia. Światło dzienne wkradało się lękliwie przez małe okienko, umieszczone w górze więzienia, i obejmowało swymi promieniami świętego, udręczonego baranka paschalnego, który wziął na siebie grzechy całego świata. A Jezus w nieskończonej dobroci wzniósł skrępowane ręce, witając powstający dzień i rozpoczął głośno, wyraźnie, wzruszającą modlitwę do swego Ojca Niebieskiego, dziękując Mu za zesłanie tego dnia, za którym tęsknili tak dawno patriarchowie, za którym i On od czasu zstąpienia na ziemię wzdychał z utęsknieniem, mówiąc: muszę być chrztem ochrzczony, a serce moje spragnione jest, by się ten chrzest wypełnił. ze wzruszeniem dziękował Jezus za ten dzień, w którym miał dokonać naszego zbawienia, celu jego życia. Miał otworzyć niebo, zwyciężyć piekło, otworzyć ludziom skarbnicę łaski błogosławieństwa i spełnić wolę jego Ojca. Odmawiałam wspólnie z Jezusem tę modlitwę, ale nie potrafię jej powtórzyć. Tak byłam wzruszona, zbolała i przejęta współczuciem dla Niego. Łzy rzewnie lały mi się z oczu, gdy widziałam, że Zbawiciel dziękuje jeszcze za te straszne męki, które miał dziś ponieść. Więc wołałam do Niego z głębi serca: ach, daj mi te cierpienia, podziel je ze mną, one są moje, za moje grzechy zesłane są na Ciebie. Dzień nastawał, a Jezus witał go modlitwą dziękczynną. Ja zaś, przejęta do głębi tym ogromem miłości i współczucia, powtarzałam jak dziecko Jego słowa. Widok to był nieopisanie smutny, a wdzięczny, groźny, a święty. Gdy Jezus stał tak pośrodku więzienia, wsparty o słup, jaśniejący, witający z podzięką pierwszy promień wielkiego dnia ofiarnego. Zdawało mi się, że to kat przychodzi po skazańca, by wpierw pojednać się z nim, przebłagać go za spełnienie przykrego obowiązku. A Jezus tak mile dziękował mu za te odwiedziny. Siepacze, zdrzemnąwszy się nieco, przebudzili się teraz i zdumienie ich ogarnęło. Nie przeszkadzali mu, bo przejął ich strach i zdumienie. Czuli, że chwila to ważna dla całego świata i po wszystkie wieki. Cały pobyt Jezusa w więzieniu trwał przeszło godzinę. Dobra biblioteczka. Audycja o książkach pełnych dobrych wartości.